Wywiad wnet.
A w naszym studiu pan dr Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przetrwał pan minister burzę rekonstrukcyjną, jak rozumiem.
Nie, dlaczego przetrwał burzę? Wie pan, spokojnie. Był rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy w rządzie, mamy swoje zadania, te zadania się przecież nie zakończyły, pracujemy. To mnie dotyczy w każdym razie.
Dobrze, to bardzo dobrze, że pracujemy. Te ostatnie zawirowania natury historycznej, które wzbudziły duże kontrowersje w Polsce, ale też wokół Polski. Czy one w jakikolwiek sposób wpływają na pracę takich urzędów, jak ten reprezentowany przez pana ministra, czyli te twarde sprawy geopolityczno-energetyczne? Czy to jest zupełnie obok?
Wie pan, w praktyce jest na szczęście obok, bo wybudowanie tej magistrali przesyłowej gazowej z Norwegii przez Danię do Polski, bo to jest rzecz najważniejsza, którą w tej chwili robimy, ma swój tryb, ma swój harmonogram, ma swoje, jak to się mówi, kamienie milowe, czyli po prostu punkty do realizacji i to się dzieje zgodnie z harmonogramem i te burze, tym razem użyję tego słowa burze, które przechodzą w kontekście stosunków polsko-izraelskich, tego nie dotyczą. Powiem więcej, tak się przypadkowo złożyło, bo to przecież przypadek, że delegacja z Polskich Sieci Energetycznych z prezesem Erykiem Kłosowskim w tym tygodniu jest w Izraelu i rozmawia z odpowiednikami swoimi w Izraelu. I ta współpraca pomiędzy operatorami, ona się układa dobrze, wymiana doświadczeń. Także mamy rzeczywisty problem w płaszczyźnie wizerunkowej, interpretacji historii i stosunków politycznych, a równocześnie jest rzeczywiście dość głęboko zarysowana możliwość współpracy praktycznej pomiędzy przecież technicznie bardzo zaawansowanymi firmami izraelskimi i polskimi.
A tu już będzie ostatnie pytanie dotyczące tej sprawy. Czy sądzi pan, że ta burza historyczna, pozostańmy przy tej nazwie, ona wynika z wewnątrz politycznych tutaj spraw u naszych partnerów, z tego, że też będą mieć u siebie jakieś wybory, że premier musi pokazać, że jest twardy? Czy jednak jest to takie podejście twardej polityki historycznej, że po prostu ani kroku wstecz i tutaj żadnej zmiany dotychczasowych paradygmatów?
Wie pan, ja nie chcę tutaj przeprowadzać jakiejś głębokiej analizy. Nie mamy na to czasu w tej chwili. Ważne jest jedno. Otóż próba przerzucenia na Polaków, na nas, na Polskę, odpowiedzialności za Holokaust, to jest po prostu świństwo. To jest rzecz, która jest niedopuszczalna. Musimy protestować i przeciwdziałać takiej tendencji czy zamiarowi. Strategicznie, perspektywicznie dla Polski to jest bardzo groźne w tym kontekście. Badania prowadzone w tej chwili w polskim Sejmie, naszym Sejmie, dotyczące oceny strat Polski podczas II wojny światowej i odpowiedzialności Niemiec za te straty, to jest dobry kierunek. Niemcy wywołali II wojnę światową i Niemcy zbudowali Auschwitz.
Wróćmy zatem do rzeczywistości, o historii nie zapominając. Budowa tej rury, która ma nas połączyć z złożami norweskimi, jak to w tej chwili wygląda?
Ten projekt posuwa się bardzo dobrze. Zapowiadaliśmy, że do końca stycznia będą podpisane umowy, kontrakty na przesył gazu tym właśnie nowym gazociągiem pomiędzy PGNiG-iem i operatorami, którzy ten gazociąg budują, czyli duńskim Energinetem i Gazsystemem. I to się stało. Obydwie umowy są podpisane, są zatwierdzone. To oznacza, że PGNiG będzie przesyłał na pewno gaz nową trasą przez 15 lat. To jest bardzo ważny moment w realizacji tego projektu, dlatego że te kontrakty, bo to są już twarde kontrakty, one oznaczają, że firma PGNiG postanowił wyłożyć pieniądze. To, jak to zwykle w umowie tego rodzaju, jest opatrzone klauzulami, które przewidują kary na przypadku, gdyby umowa nie była realizowana z winy którejkolwiek ze stron. To jest dobrze, to jest bardzo dobrze, dlatego że podstawą do budowy nowego gazociągu jest to, że istnieją ci, którzy chcą go używać.
Czyli umowy zostały podpisane. Jak to będzie dalej wyglądać chronologicznie? Od tego podpisania do momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że inwestycja działa.
Inwestycja będzie działała przed 1 października 2022 roku. To się nie zmienia. Ten harmonogram jest bardzo napięty. Czasem taka nasza codzienna wyobraźnia nie sięga tak daleko, bo to przecież jest kilka lat, ale dla tego rodzaju inwestycji to jest czas bardzo krótki. W związku z tym bardzo się spieszymy. Każdy tydzień jest ważny, ale trzeba powiedzieć, że udaje nam się dotrzymywać tego tempa.
Pan minister w swojej drodze politycznej już miał taki moment, kiedy chciał pan nas łączyć z północnoeuropejskimi złożami, potem przyszedł kolejny rząd i to wszystko zamiótł. Czy to już jest taki etap, że nie będzie można tego zamieść, gdyby coś się wydarzyło, jakieś, no wiem, że to na razie się nie wydaje możliwe, ale polityka jest zaskakująca czasami. Czy krótko mówiąc, ktoś może ten proces jeszcze zastopować, powstrzymać?
Pan, to jest bardzo mało prawdopodobne, tak bym to powiedział. Jest po prostu determinacja duża czy pełna po stronie naszego rządu i naszych firm, żeby ten projekt ukończyć, a po stronie duńskiej także mamy sytuację, w której ten projekt stał się projektem, można powiedzieć, no, zaakceptowanym przez wszystkie siły polityczne w Danii, co jest bardzo ważne, bo tam struktura polityczna jest dość złożona. Także nie przewiduję tutaj żadnych specjalnych problemów. A sytuacja jednak w Polsce dzisiaj polityczna jest inna niż w 2001 roku. Wtedy do władzy doszła postkomunistyczna partia ze swoimi powiązaniami, obsesjami i interesami, która zlikwidowała możliwość sprowadzenia innego niż rosyjski gazu do Polski. Wydaje się dzisiaj, że takiej siły politycznej w Polsce po prostu już nie ma. Jesteśmy w procesie transformacji, ciągłym procesie transformacji.
Jak to ładnie brzmi, trochę drożnie. Ciągły proces transformacji. Porozmawiamy teraz o kwotach, o liczbach, o ilościach. Jak już ten 2022 rok nastąpi i to paliwo tamtędy popłynie, jaki to będzie procent tego, co potrzebujemy?
Z północy będziemy w stanie sprowadzić około 16-17 miliardów metrów sześciennych gazu, bo do tego gazociągu oczywiście dodajemy rozbudowywany gazoport w Świnoujściu. I to trzeba porównać, powtarzamy to często, z ilością gazu, który potrzebuje polska gospodarka, polscy odbiorcy, to w tej chwili jest około 16 właśnie miliardów metrów sześciennych. A do tego jeszcze mamy własną produkcję około 4 miliardy metrów sześciennych, czyli mamy pewien naddatek, a to będzie przeznaczone, zaoferowane odbiorcom w środkowej Europie. I dlatego budujemy te połączenia polskiego systemu przesyłowego ze Słowacją, z Czechami i mamy nadzieję także z Ukrainą.
Była pierwsza wizyta nowego premiera Mateusza Morawieckiego, była w Budapeszcie i tam pan premier mówił o tym, że właśnie chce zintensyfikować współpracę w Grupie Wyszehradzkiej i że chce, żeby jednym z tych przejawów tej współpracy były właśnie kwestie energetyczne.
Bo jednym z widocznych planów, projektów, które tę współpracę w obrębie Środkowej Europy czy Trójmorza, jak teraz mówimy szerzej, mogła ta współpraca się w tym zakresie odbywać, to jest właśnie energetyka. A tak naprawdę, jeżeli mówimy o energetyce, to mówimy o dostawach gazu. Istnieje w tej chwili już połączenie gazowe, gazociąg między Węgrami i Słowacją, a my budujemy połączenie między Polską i Słowacją. Jeżeli to się zrealizuje, a zrealizuje się na pewno, to będziemy mieli niezależną od niemieckiej i niezależną od ukraińskiej trasę pozwalającą przesyłać gaz z północy na południe, z polskiego wybrzeża, także z Norwegii, także LNG, skroplony gaz przez Polskę, Słowację, dalej nawet na Węgry. To będzie zmiana strategiczna.
To jest wizja bardzo piękna, ale jest tak, że na świecie są potężne siły, którym bardzo się nie podoba, żeby ta część Europy była czymś więcej niż tylko tą strefą przechodnią między wschodem a zachodem.
Wie pan, wszystko jest płynne, nic nie jest stałe. Sukcesy też nie są jednorazowe i trzeba potem ich rezultatów bronić. Porażki nie są ostateczne, w związku z tym trzeba dalej dbać o swoje interesy i o ich realizację. To jest ciągła gra interesów, a gra interesów w środkowej Europie, a w szczególności wobec Polski, jest czasem bardzo brutalna. Musimy być na to przygotowani, musimy być silni, musimy być organizacyjnie, finansowo, gospodarczo, ale także i mentalnie, psychicznie na to przygotowani.
A jesteśmy na to przygotowani, czy nie jest tak, że jednak Polacy jako całość boją się konfliktu, boją się kontrowersji, tego, że ktoś ich na świecie skrytykuje? Czy to się zmienia?
To się zmienia. Ten problem pewnego rodzaju wycofania się z konfliktu, czy wobec konfliktu, to jest dziedzictwo PRL-u. I my z tego wychodzimy. To też jest elementem transformacji, której jesteśmy uczestnikami. Ostatnie 2 lata rządu Prawa i Sprawiedliwości to jest bardzo duży krok na drodze do upodmiotowienia właśnie Polaków i Polski.
Żeby z tych ciekawych, bardzo, ale nieco abstrakcyjnych rozważań znów wrócić do konkretu, to Baltic Pipe się skrzyżuje z inną rurą, która będzie sobie też szła po Bałtyku, pod Bałtykiem.
Tak, Baltic Pipe jest trasą północ-południe i będzie trzeba po prostu przeprowadzić krzyżowanie z inną infrastrukturą, także z gazociągami, z gazociągiem Nord Stream, ale też i trzeba pamiętać, że ilość tych kabli elektrycznych, energetycznych, gazociągów na dnie mórz, także na dnie Morza Bałtyckiego już w tej chwili jest duża i te krzyżowania nie stanowią technicznych problemów, żadnych technicznych problemów tutaj nie ma. I oczywiście wymaga to porozumienia między właścicielami tych konstrukcji, głównie z powodów konieczności ubezpieczeniowych, bo te struktury, ta infrastruktura jest zawsze ubezpieczana i to wymaga technicznych umów, porozumień przy krzyżowaniu i to będzie dokonane.
No, będzie dokonane, ale będzie też jeszcze jedno skrzyżowanie, mianowicie Nord Stream 2. Czy nie będzie?
No, jeżeli Nord Stream 2 powstanie, to będzie.
Ale jakie są w tej chwili perspektywy? Był u nas pan sekretarz Tillerson i powiedział, że zgadza się z nami co do tego, że ta inwestycja mu się nie podoba, ale czy coś z tego amerykańskiego braku akceptacji może wyniknąć?
Nord Stream 2 jest rzeczywiście inwestycją, która ma ugruntować dominującą pozycję Gazpromu jako dostawcy gazu w środkowej Europie. I tych powodów gospodarczych, rynkowych. To jest wystarczające. Jesteśmy przeciwni tej inwestycji. Ta inwestycja jest przeciwna naszym interesom, bo my chcemy zróżnicować kierunki dostaw gazu do środkowej Europy, a nie uczestniczyć w ugruntowywaniu dominującej pozycji jednego dostawcy. Sprzeciwiamy się temu, a już na pewno trzeba zabiegać o to, co czynimy, rząd nasz to o to zabiega, żeby ten nowy gazociąg był podporządkowany prawu europejskiemu w całości, w pełni. W tej chwili taka inicjatywa, druga już z kolei, jest w Unii Europejskiej podjęta. To jest kwestia nowelizacji tak zwanej dyrektywy gazowej, czyli prawa unijnego, które dotyczy takich właśnie gazociągów. I zobaczymy, jak to się potoczy, bo gdyby się okazało, że ta nowelizacja zostanie wprowadzona, to drugi Nord Stream będzie podporządkowany prawu europejskiemu. Rosjanie oczywiście tego nie chcą, a i ich niemieccy partnerzy też wydaje się, że tego nie popierają. Zobaczymy, jaki będzie rezultat.
Ale co to dla nas realnie zmieni, jeżeli będzie podporządkowana? Co to znaczy, że będzie podporządkowana prawu europejskiemu?
To znaczy, że różne kwestie są z tym związane, ale jedną z takich ważnych jest, że inni dostawcy, inne firmy niż te, które budują ten gazociąg, będą miały dostęp do tego gazociągu, będą mogły przesyłać gaz tym gazociągiem. To jest tak zwany dostęp strony trzeciej. W Europie, w Unii Europejskiej jest taka zasada, że jeżeli ktoś buduje przesyłowy gazociąg, jest jego właścicielem, to nie ma wyłączności na przesyłanie gazu tą magistralą. Jeżeli zgłosi się inna firma tym zainteresowana, to o ile tylko istnieją techniczne możliwości, ona musi być wpuszczona do tej trasy przesyłowej, dopuszczona do niej. I o to chodzi, żeby ten nowy gazociąg takiej właśnie regulacji podlegał. Rosjanie tego nie chcą, chcą wyłączności. Chcą takiej wyłączności, jaką sobie zapewnili innymi sposobami, inną drogą wobec na przykład gazociągu Opal w Niemczech.
Rosjanie nie chcą, Niemcy też nie chcą i tłumaczą nam, że przecież chodzi o biznes. Nie tylko zresztą Niemcy, myśmy rozmawiali z Austriakami w czasie jednego z naszych wyjazdów wakacyjnych i tam austriacki ekspert, zresztą były szef Urzędu Regulacji Energetyki, tłumaczył nam, że to jest tylko biznes i nie wiadomo, czego ci Polacy chcą. Czy mamy w Europie partnerów, którzy by chcieli razem z nami z tym walczyć, zwłaszcza, że jesteśmy skonfliktowani z Komisją Europejską?
Z Komisją Europejską to jesteśmy w niektórych miejscach skonfliktowani, ale w innych kwestiach z Komisją całkiem dobrze się współpracuje. Na przykład Komisja Europejska popiera nasz projekt Baltic Pipe. I to popiera w sposób widoczny i namacalny. Niedaleko szukając, 25 stycznia zapadła decyzja, że 33 miliony euro dla projektu Baltic Pipe z funduszy unijnych będą przeznaczone na projekt techniczny, sfinansowanie projektu technicznego. Także jest to projekt o znaczeniu strategicznym uznany przez Unię Europejską, jest na liście tych projektów ważnych PCI. Także z Komisją bywa różnie. W sprawie Nord Streamu drugiego to Komisja Europejska jest projektodawcą tej nowelizacji dyrektywy, o której przed chwilą mówiłem. Natomiast pytanie, jak rozumiem, zmierza do tego, czy mamy rządy w Europie, które również są niezadowolone z tej wyjątkowości projektu niemiecko-rosyjskiego. Owszem, są takie rządy, na przykład na południu Europy. Dlatego, że kraje południa Europy mają swoje drogi dostaw gazu z Afryki Północnej, czy projektowane na przykład z Izraela także. I to, co się stanie w sensie formalnym w kontekście drugiego Nord Streamu, będzie ważne dla nich, dlatego że oni mają podobne kwestie do rozwiązania, budując gazociągi na południe.
To są kwestie skomplikowane, techniczne, które będziemy cały czas obserwować. Tymczasem sytuacja na świecie jest bardzo różna. Co jakiś czas w prasie międzynarodowej, ostatnio w The Economist, się pojawiają kolejne dyskusje, kiedy wybuchnie wojna. Czy wierzy pan, że może coś się wydarzyć, co przeszkodzi nam w tej odbudowie Rzeczpospolitej?
Pan, to jest bardzo ważna płaszczyzna do rozważań dotyczących bezpieczeństwa kraju, bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Europy. Sytuacja rzeczywiście jest trudna, ognisk zapalnych na świecie jest dużo i ich raczej przybywa, a nie ubywa. Z tego punktu widzenia, patrząc, musimy zabiegać o to, by poprawiać bezpieczeństwo Polski zarówno w płaszczyźnie dyplomatycznej, jak i gospodarczej, jak i także oczywiście militarnej. I w tym sensie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są dla nas fundamentalne.
A ten rok, w którym Stanami Zjednoczonymi rządzi najbardziej wyjątkowy prezydent w ostatnich latach, bez względu na to, czy się go lubi, czy nie, jest to postać odbiegająca od dotychczasowych głów państwa amerykańskiego. Czy to poprawiło, czy raczej oddaliło tutaj tę perspektywę, żebyśmy wiązali nadzieję ze Stanami Zjednoczonymi?
Jeżeli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie, one są na najlepszej drodze i można powiedzieć, że ta współpraca jest pogłębiana. Ostatnia wizyta sekretarza Tillersona w Warszawie jest na to dowodem. Spotkania z prezydentem Trumpem, pana prezydenta Dudy także. Warto może tutaj powiedzieć, że w nocy wygłoszone expose doroczne prezydenta Trumpa zostało z zadowoleniem przyjęte i poparte przez 48% Amerykanów, jak zbadała stacja CNN. CNN to jest taki odpowiednik amerykański TVN-u w Polsce, który całą swoją siłę poświęca od roku atakowaniu prezydenta.
Tak, coś w tym jest. Ostatnie pytanie. Panie ministrze, z Antonim Macierewiczem zaczął pan drogę wspólną jeszcze w czasach czarnej jedynki. Jak on przyjął jego odejście z rządu?
Z żalem.
Tak po prostu. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem Poranka w Net.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.